Kontrola aktywności użytkowników w sieci. 9 grudnia 2010.00. Częste pytanie zarządu do działu IT. Czy jesteśmy w stanie kontrolować to, co dzieje się na komputerze pracownika? Rejestrowanie adresów stron internetowych, które odwiedzają pracownicy. Sporządzanie zestawień czasu ich pracy. Śledzenie rodzaju oraz czasu wykorzystywania konkretnych aplikacji oraz nadzór nad korespondencją elektroniczną. Te działania mogą w pewnych wypadkach prowadzić do naruszenia prawa. Jednocześnie ograniczenie swobodnego wykorzystania komputera w miejscu pracy zwiększa bezpieczeństwo w firmie. Jak to pogodzić? Kontrola i nadzór nad pracą w sieci to złożony proces. S.163637 Aspekty prawne. Kontrola aktywności użytkowników to od zawsze temat sporny. Zarówno pracodawca, jak i pracownik mają swoje argumenty. Pracownik ma prawo do prywatności wynikające z obowiązującego prawa pracy oraz kodeksu cywilnego, ale i pracodawca ma prawo do kontrolowania wykonywanej przez pracownika pracy, a w szczególności rozmów telefonicznych, wykorzystywania sprzętu komputerowego oraz sieci teleinformatycznej. Aby wszystko odbywało się zgodnie z prawem, pracownik musi zostać poinformowany o możliwości przeprowadzania kontroli jeszcze przed podjęciem tych czynności. Pracodawcy wolno sprawdzać i rejestrować strony internetowe, które odwiedza pracownik. Nie może jednak rejestrować i wykorzystywać danych wprowadzanych przez pracownika, na przykład przy dostępie do kont bankowych czy portali internetowych. Pracodawca może sprawdzać przepływ służbowej poczty, e-mail oraz zapisu kontaktów za pomocą komunikatorów internetowych. Nie jest już jednak oczywista kwestia uprawnień do przeglądania zawartości poczty oraz treści rozmów. W razie wykorzystania służbowej skrzynki do prywatnej korespondencji, pracodawca nie ma prawa do przetwarzania treści wiadomości pocztowych. Pracodawca nie w każdym przypadku może przeprowadzać pełną kontrolę oraz rejestrację aktywności użytkownika w sieci. Zawsze istnieje jednak możliwość blokady aplikacji oraz miejsc sieciowych, które nie powinny być wykorzystywane przez pracownika. Zawsze jest także prawna zgoda na monitorowanie do celów statystycznych prywatnego wykorzystania internetu. W interesie pracodawcy jest kontrola aplikacji instalowanych przez pracownika oraz plików przechowywanych w pamięciach masowych należących do przedsiębiorstwa. Pracodawca ma prawo kontrolować, jakie aplikacje i jakie pliki przechowuje pracownik. W razie znalezienia plików niezwiązanych z wykonywaną pracą, pracodawca ma prawo usunąć te dane. Odpowiada on także za aplikacje zainstalowane na komputerze pracownika. To właśnie pracodawca ponosi konsekwencje instalowania nielegalnego oprogramowania na komputerach pracowników. W razie naruszenia wewnętrznych regulaminów określających możliwość wykorzystania dodatkowego oprogramowania, pracodawca ma prawo usunąć oprogramowanie zainstalowane przez pracownika. S.163638, co nie jest dozwolone, jest zabronione. Zanim rozpoczniemy kontrolowanie pracowników, warto wyraźnie określić i poinformować ich o niedozwolonej aktywności w sieci lub sprzecznym z rozporządzeniami wykorzystywaniu komputera. Podstawową zasadą jest zablokowanie usług i połączeń, z których nie wolno im korzystać. Blokady powinny być dokonywane zgodnie z opracowaną wewnętrzną polityką bezpieczeństwa oraz regulaminem pracy. Stosowanie zasady blokowania wszystkiego, co nie jest dozwolone, rozwiązuje wiele problemów. Blokady związane z połączeniami sieciowymi będą przeważnie ustawiane przy użyciu routera lub firewalla. Wykorzystując podstawowe funkcje listy dostępu, możemy zrealizować praktycznie każdy scenariusz pracy w sieci. Zazwyczaj listy dostępu będą umożliwiały połączenia z adresami IP oraz portami docelowymi, które są niezbędne w pracy danego użytkownika. Wszystko, co nie jest niezbędne i dozwolone, zostanie za pomocą tych samych mechanizmów zablokowane. Ponadto można ograniczyć dostęp do określonych lokalizacji, w tym popularnych portali, które nie są niezbędne w wykonywanej pracy. Możliwa jest także uszczegółowiona kontrola protokołów w warstwie aplikacji, ale wymaga to wykorzystania zaawansowanych urządzeń. Wszystkie formy blokad usług w warstwie trzeciej sieci można z powodzeniem zrealizować poprzez już pracujące urządzenia dostępowe do internetu. Trudniejsza jest ochrona stacji roboczej przed instalowaniem przez użytkownika oprogramowania, które nie jest wymagane w pracy. Tu zalecane jest stosowanie odpowiedniego przydziału uprawnień. Dostęp do zadań administracyjnych, w tym instalacji i oprogramowania, powinien zostać przypisany wyłącznie zarządzającemu infrastrukturą. Pracownik powinien mieć dostęp wyłącznie do podstawowego poziomu zarządzania komputerem oraz do aplikacji wykorzystywanych w pracy. Niestety już na tworzenie, magazynowanie oraz modyfikowanie przez niego plików mamy mniejszy wpływ. Teoretycznie więc użytkownik może przynieść na pamięci przenośnej nielegalny plik MP3 i umieścić go w zasobach firmy. Możliwa jest także sytuacja odwrotna, gdy pracownik wynosi z firmy cenne dane na pendrive. W takim przypadku może pomóc mechanizm DLP Data Lock Prevention, który śledzi, co dzieje się z plikami, w tym ich przepływ między urządzeniami wejścia/wyjścia. Administrator może zatem zastosować metody pasywne, aby zoptymalizować wykorzystanie czasu pracy oraz infrastruktury teleinformatycznej przez pracownika. Niestety, przedstawione mechanizmy są dostępne i zrozumiałe dla technicznej kadry IT, natomiast w mniejszym stopniu dla zarządu firmy. Wytłumaczenie szefowi, że wprowadzone przez dział IT procedury odnoszą odpowiedni skutek, wymaga już niemałego wysiłku. S.163639 Narzędzia kontroli dla administratora. Gdy już opiszemy zasady korzystania z sieci, użytkownicy zapoznają się z nimi i pisemnie to potwierdzą. Zablokujemy co niezbędne oraz uruchomimy mechanizmy logowania. Pora na kolejny krok. Będzie nim instalacja na komputerach pracowników oprogramowania, które umożliwi kontrolę oraz zdalne zarządzanie komputerami. Pierwszy model zakłada, że wykorzystujemy oprogramowanie znane każdemu administratorowi, którego głównym celem jest zdalna pomoc. Przykładem aplikacji używanych do tego procesu może być zdalny pulpit dostępny w systemie Windows czy oprogramowanie VNC w rozmaitych wersjach. W systemach klasy Unix Linux podobną rolę może pełnić też oprogramowanie SSH. Wymienione narzędzia i mechanizmy zdalnego dostępu zostały omówione w artykule Sposób na zdalny dostęp opublikowanym w NetWorld 10/2010. Zdalna kontrola komputera pracownika może być skomplikowana. Istnieją dwa modele. Pierwszy, gdy przejmujemy całkowitą kontrolę nad zdalną maszyną. Drugi, gdy działamy tylko w trybie śledzenia działań użytkownika. Niestety, podstawowe oprogramowanie zapewni wyłącznie możliwość połączenia się z komputerem kontrolowanym. Dalsze operacje trzeba już wykonać za pomocą specjalizowanych narzędzi. Przeprowadzenie audytu oprogramowania lub bezpieczeństwa. Znalezienie nielegalnych plików będzie wymagało skorzystania z dodatkowego oprogramowania. Stwierdzenie, czy zainstalowano aplikacje niedopuszczone przez politykę firmy, będzie wymagało ręcznej interwencji oraz dużego doświadczenia. Proste narzędzia nie dostarczą nam także statystyk pracy wykonywanej na komputerze oraz historycznej analizy wykorzystania sieci. Zaletą takiego oprogramowania jest niski koszt. Często aplikacje takie są po prostu bezpłatne. S.163640 Kontrola z poziomu pracodawcy. Narzędzia przyjazne dla administratora zupełnie nie sprawdzą się, gdy bezpośrednią kontrolę oraz zestaw informacji powinny uzyskiwać osoby niezwiązane z działem IT. Zarządy firm potrzebują szybkiego dostępu do statystyk czasu pracy przy komputerze, informacji o wykorzystywanych przez pracownika aplikacjach, przeglądanych stronach internetowych oraz możliwości łatwego zajrzenia do komputera pracownika. Wszystko po to, żeby kontrolować efektywność jego pracy. Rynek dość szybko odpowiedział na te zapotrzebowania. Powstały aplikacje dające pełny obraz statystyk oraz zapis sposobu wykorzystania komputera i sieci przez pracownika. Przeważnie pracują one w modelu klient. Serwer. Komputer nadzorowany ma zainstalowanego agenta, który zwykle jest ukryty w systemie i chroniony przed usunięciem. Serwer zbiera i przetwarza dane zbierane od agentów. Administrator może łączyć się z serwerem, by uzyskać analizę statystyk lub z indywidualnym agentem, w celu podglądu i nadzoru danego komputera w trybie online. W nielicznych przypadkach nie stosujemy serwera, a administrator łączy się wyłącznie z agentem zainstalowanym na monitorowanym komputerze. Agent dość mocno ingeruje w komputer pracownika, analizuje rejestr systemowy, zapisuje połączenia z internetem, rejestruje wychodzącą oraz przychodzącą pocztę, połączenia komunikatorów. Dane zebrane przez agentów pozwalają na śledzenie aktywności pracowników, audyt legalności oprogramowania, realizację statystyki i zarządzanie zdalnym sprzętem. Śledzenie aktywności pracowników obejmuje m.in. kontrolę i zarządzanie wykorzystaniem łącza internetowego, blokowanie określonych plików i aplikacji, audyt oprogramowania na komputerze, analizę czasu pracy oraz historii i wykonywanych czynności. Monitorowanie komputera jest realizowane zdalnie, najczęściej poprzez podgląd pulpitu zdalnej maszyny. Istnieje możliwość interakcji z nadzorowanym pracownikiem poprzez różne formy komunikacji, m.in. czat, komunikaty systemowe. Oferowane funkcje oraz ich szczegółowość zależą od konkretnego typu aplikacji. Najpopularniejsze aplikacje służące do kontroli infrastruktury IT wykorzystywanej przez pracowników to StatLog, OkołoSzefa, NetVisor. S.163641 Nieinwazyjna kontrola sieci. Przedstawione metody kontroli wymagają ingerencji w komputer użytkownika. Przeważnie konieczna jest instalacja oprogramowania, które dostarcza niezbędnych danych aplikacjom analizującym. Zaawansowany użytkownik z uprawnieniami administratora jest jednak w stanie wyłączyć aplikację zbierającą dane z komputera. Rozwiązaniem problemu może być kontrola ruchu sieciowego na poziomie urządzenia bezpośrednio obsługującego połączenie internetowe. Najprostsze będzie logowanie wszystkich przychodzących i wychodzących pakietów za pomocą serwera, na przykład. Syslog. Zebrane dane mogą być przetwarzane i analizowane zarówno przez oprogramowanie dostępne na rynku, np. Managenginę Firewall Log Analyzer, jak i skrypty własnego autorstwa. Równie łatwo i efektywnie mogą w monitorowaniu urządzenia pomóc mechanizmy NetFlow lub SFlow. Dane NetFlow, SFlow z routera czy zapory ogniowej są przesyłane na serwer kolektor plus analizator obsługujący te technologie. Serwer ma możliwość analizowania przepływów i na ich podstawie określania aktywności danej stacji roboczej w sieci wewnętrznej. Aktywność określają ilość danych pobranych i wysłanych, połączenia z serwerami czy rozkład danych z konkretnych aplikacji. Przykładem aplikacji zbierającej i analizującej przepływy jest NTOP. Jednak nie wszystkie urządzenia obsługują ten mechanizm. Dobrym rozwiązaniem do kontroli aplikacji pracujących w środowisku sieciowym będą różnego rodzaju serwery pośredniczące proxy. Serwer pośredniczący może logować ruch pochodzący od klienta, ale także analizować i przetwarzać dane pochodzące z konkretnych aplikacji sieciowych. Przykładowo, możemy kopiować zawartość poczty przychodzącej oraz wychodzącej lub zbierać dane o odwiedzanych przez użytkowników witrynach. Serwer pośredniczący na przykład Squid to także idealny kandydat do pełnej kontroli połączeń ze stronami www. Ograniczania dostępu, logowania, analizy. Część urządzeń pozwala na analizę ruchu w czasie rzeczywistym bezpośrednio z poziomu aplikacji zarządzającej. Taka funkcjonalność jest szczególnie przydatna przy konieczności podjęcia natychmiastowej reakcji na zwiększone wykorzystanie łącza internetowego czy pojawienie się wirusa / robaka na komputerze użytkownika. S.163.642 Regulamin plus rozwiązania techniczne. Kontrola korzystania przez pracownika z narzędzi IT nie jest łatwym zadaniem. Rozsądnym rozwiązaniem jest stosowanie odpowiedniego regulaminu pracy w odniesieniu do wykorzystania komputera oraz sieci przez pracowników. Na podstawie ustaleń wewnętrznych możemy zrealizować pasywną ochronę, polegającą na zablokowaniu niedozwolonych usług oraz ograniczeniu uprawnień w zarządzaniu komputerem. Ponadto warto zapisywać każdą aktywność sieciową, aby gdy okaże się to niezbędne, poddać ją analizie. Jeżeli oczekiwania są większe i zachodzi konieczność kontroli oraz zdalnego monitorowania komputerów pracowników, pozostaje wiele mniej lub bardziej rozbudowanych aplikacji dobrze realizujących te zadania.